Jezusa Chrystusa, kto pragnie być Jego uczniem, kto pragnie być Jego naśladowcą. Przeczytamy fragmenty Słowa Bożego, które mówią o pewnych oczekiwaniach. Oczekiwaniach, jakie Pan Jezus ma względem swoich uczniów. Oczekiwania, jakie nasz Pan ma względem każdego z nas. Dlatego chciejmy wsłuchać się, chciejmy zagłębić się w Słowo Boże, chciejmy analizować treść Słowa Bożego i to, co wspomniałem na wstępie, przede wszystkim chciałbym zachęcić do tego, abyśmy bardzo tak osobiście, bardzo indywidualnie odnieśli te poszczególne miejsca, poszczególne fragmenty Słowa Bożego, odnieśli do siebie, odnieśli do swojego życia, popatrzyli na siebie pod kątem tego, co będziemy czytali, jak my, w którym się znajdujemy miejscu, w jakim jesteśmy położeniu. Uważam, że jest to niezwykle istotne i niezwykle ważne miejsce. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, to jest pierwszy fragment, który chciałbym, abyśmy odczytali. Z 13 rozdziału Ewangelii Łukasza, od wersetu 6 po 9, takie podobieństwo, które swego czasu Pan Jezus wypowiedział. I powiedział to podobieństwo. 13 rozdział, od 6 wersetu. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze: panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. Powiedział Pan Jezus swego czasu właśnie to podobieństwo, które przekonany jestem, że też niejednokrotnie słyszeliśmy bądź czytaliśmy. Czego to podobieństwo dotyczy? Czy tutaj rzeczywiście mowa jest o drzewach i pokazany obraz właśnie pewnego drzewa, ogrodnika, sadu, w którym drzewo się znajduje, takie, które nie wydaje owocu, czy to jest tak istotne i ważne samo w sobie? Myślę, bracia i siostry, że my rozumiemy doskonale, że nie o drzewa tutaj chodzi. Nie o drzewa tutaj chodzi, chociaż jest to przykład jak najbardziej życiowy, jak najbardziej wzięty właśnie z życia i coś, co jest w rzeczywistości praktykowane. Jest oto sad, jest winnica, rośnie drzewo, które zasadzone tam zostało w określonym celu. Zasadzone zostało w określonym celu, aby gospodarz, aby właściciel miał z tego drzewa pożytek. Nie zasadził sobie jakiejś topoli, czegokolwiek innego, żeby wyglądało po prostu ładnie, ale zasadził drzewo owocowe po to, żeby z tego owocu mieć korzyść. Po to, żeby z tego owocu w przyszłości móc korzystać, po to, żeby z tego owocu się nasycić albo zebrać ten owoc i go sprzedać. To drzewo zostało zasadzone tam w konkretnym celu. Po to właśnie, aby wydawać owoce. I co się dzieje? W momencie, kiedy drzewo nie owocuje, przychodzi taka refleksja, przychodzi zastanowienie, to drzewo jest niepotrzebne. Ono w tym miejscu tylko szkodzi. Ono nie robi i nie wnosi nic dobrego, kiedy ono nie wydaje owocu, kiedy ono nie realizuje tego, do czego zostało właśnie posadzone, do czego zostało powołane, kiedy ono tego nie realizuje, to drzewo szkodzi. Ono zabiera pożywienie, ono wyjaławia glebę, ono przysłania inne drzewa, zabiera słońce, wodę i wszystkie odżywcze te składniki, które są potrzebne, aby inne mogły też rosnąć i czerpać. Drzewo rośnie na próżno. Drzewo takie, które nie wydaje owocu, ono jest szkodliwe. I stąd taka tutaj, stąd ten dialog i ta rozmowa, po co ono jeszcze ziemię próżno zajmuje. Wytnij to drzewo, wytnij je i niech ono już tutaj po prostu się nie znajduje. Prosi ten winogrodnik i mówi: pozostawmy jeszcze na rok. Pozostawmy je jeszcze na rok, ja je okopię, ja je obłożę nawozem, będę o nie się jeszcze bardziej troszczył i zabiegał, może w przyszłości wyda owoc, a jeśli nie, wtedy je wytniesz. Wiecie, tak myślę właśnie, że tak bardzo wiele też rozmyślamy na temat Bożej miłości. Mówimy o Bożej miłości, mówimy o Bożej cierpliwości, ale też i czytamy miejsca i fragmenty Słowa Bożego, gdzie w bardzo jednoznaczny sposób Słowo Boże pokazuje, że Pan Bóg jest również surowy. Że Pan Bóg jest również surowy i Jego cierpliwość też jest do pewnego czasu ograniczona. Czasem ludzie próbują nadużywać tej cierpliwości w taki czy w inny sposób, jednak tłumacząc sobie, że nawet tą Bożą miłością, przysłaniając to, że Bóg mógłby być w jakiś sposób dla nas srogi, to, że Bóg mógłby być w jakiś sposób dla nas surowy. Ja myślę, że ten fragment Słowa Bożego, taki krótki, tak bardzo obrazowy, tak bardzo plastyczny, ja myślę, że on w taki bardzo niesamowicie trafny sposób pokazuje i łączy cechy Boga, które mówią o Jego miłości, które mówią właśnie o Jego dobroci, o tym, że On się troszczy. Było to drzewo, uprawiane było, ono nie było zasadzone tam od wczoraj, ono nie znajdowało się tam kilka miesięcy, bracia i siostry, ale mówi tak wyraźnie, od 3 lat przychodzę tutaj nad tym drzewem, aby szukać, przychodzę do tego drzewa, aby szukać na nim owocu. Od 3 lat systematycznie, rok w rok przychodzi, aby szukać owocu. I dalej czeka i czeka i czeka, aż przychodzi pewna granica i ta cierpliwość się kończy. I stwierdza właśnie ten właściciel tego drzewa, że to jest koniec. Że tego drzewa jest koniec. Ono próżno już miejsce zajmuje. Ale z drugiej strony pokazana jest jeszcze właśnie ta walka o to drzewo. Pokazana jest ta walka i to zabieganie. Może jeszcze chwilę, a może jeszcze coś się wydarzy jednak z tym drzewem. Pozostawmy, pozwól mi jeszcze na rok czasu. Pozwól jeszcze na rok czasu je obłożyć. Pozwól jeszcze na rok czasu je nawieść i wtedy zobaczymy. Bracia i siostry, ja myślę, jak głęboko właśnie pokazuje to słowo, ten fragment właśnie, tą relację ojca i syna. Tą relację właśnie, kiedy jesteśmy nawożeni, kiedy jesteśmy obkładani właśnie przez naszego Pana. Kiedy On tak głęboko pragnie, abyśmy wydawali w swoim życiu owoce. Bo tak jak wspomniałem, nie o drzewach, a o ludziach jest ta historia. Nie o drzewa, ale o ludzi tutaj właśnie chodzi. Nie o jakichś tam ludzi. O nas, którzy dzisiaj mamy możliwość słuchać Bożego Słowa, przypominać sobie te fragmenty i je odczytywać. Nie o drzewa, ale o ludzi. Nie o jakichś ludzi, ale konkretnie właśnie o nas. Pomyślmy właśnie, ile czasu czasem nad nami właśnie potrzeba, aby Bóg nad nami właśnie pracował. Ile Duch Święty wkłada właśnie pracy, aby nas doprowadzić do kształtu, który chciałby widzieć w nas Pan nasz i Zbawiciel. Ile ta praca właśnie trwa. Ja myślę, że w niejednym przypadku jest to dużo dłużej niż te 3 lata, które są tutaj wspomniane. Może jeszcze ten rok. Nie wiemy, ile czasu, jak to wygląda z tej Bożej strony. Nie wiemy właśnie, na ile my jesteśmy podatni, na ile my chcemy, aby Bóg nas zmieniał, aby nasz Pan nas właśnie jeszcze bardziej i bardziej kształtował i formował. To myślę, że każdy w jakiś sposób może ocenić, ale jak tak obiektywnie zechcemy popatrzeć, bracia i siostry, ja myślę sobie tak w ten sposób, że no nie wiem, ile czasu jeszcze Pan Bóg da mi, abym taką czy inną cechę w moim życiu zmienił. Ile to czasu czasem trwa? Czasem tak latami potrafimy pewne rzeczy wyciągać, wyciągać i nic nie zmieniamy. I nic się nie zmienia i dalej jest tak, jak było. Czasem jest nawet gorzej, a czasem może nieznacznie lepiej. Ale jak to wygląda? Zobaczmy, że ten Boży czas, i ja myślę, że to jest bardzo ważna prawda, którą powinniśmy dostrzec z tego fragmentu Słowa Bożego, że ta Boża cierpliwość jest też w pewien sposób ograniczona. Ten fragment tak wyraźnie na to właśnie wskazuje, że jest to w pewien sposób ograniczone. I nie wiemy, w jakim znajdujemy się okresie. Czy jesteśmy w tym czasie dalej właśnie obkładania, gdzie przychodzi Pan i dogląda, czy już ten owoc jest wydany, czy przeszliśmy już do tej drugiej fazy, gdzie powiedziane, no jeszcze ten czas, chwilę jakąś wyznaczam. Ale obóż to jeszcze drzewo, będę je nawozić i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ono wyda owoc w przyszłości? My tego, bracia i siostry, drodzy umiłowani, nie znamy i nie możemy i nigdy nie powinniśmy dopuścić, aby w naszym życiu właśnie tak podchodzić do spraw duchowych, do życia z Bogiem, że a jeszcze mamy czas, jeszcze jakiś czas, jeszcze może dziesiątki lat na zmiany. Nie ma tego czasu i nikt go nie jest w stanie właśnie z nas w żaden sposób określić. Werset 5, bezpośrednio przed tym podobieństwem, Pan Jezus mówił o mówił tutaj właśnie coś, co jeszcze taką fragment, który dotyczy tak bardzo mocno i wyraźnie właśnie upamiętania. I w 5 wersecie czytamy: bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Tam była mowa o tych Galilejczykach, którzy zostali zamordowani. I to budziło takie oczywiście bardzo słuszne, dlaczego tak się stało, że tak ucierpieli. Pan Jezus odniósł to do każdego człowieka. Jak wy się nie upamiętacie, tak samo zginiecie. I za chwilę podane jest właśnie to podobieństwo. I za chwilę podane jest podobieństwo właśnie o tym drzewie figowym, które sobie rosło gdzieś w winnicy. Które gdzieś tam sobie w tej winnicy rosło. I Boże oczekiwanie było bardzo, bardzo, ale to bardzo jednoznacznie tutaj wyrażone. Drugie miejsce z Ewangelii Marka chciałbym, abyśmy przeczytali. W zasadzie miejsce bardzo podobne w pewien sposób, troszeczkę inaczej coś ujęte. 11 rozdział Ewangelii Marka, od wersetu 12 po 14. Czasem mam wrażenie, jakby to było dokończenie tej historii, tej, którą czytaliśmy przed momentem. Mogą się nasuwać nam różne skojarzenia. Ale przypomnijmy sobie to słowo z Ewangelii Marka, 11 rozdział od wersetu 12. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. Pan Jezus poczuł głód. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. Pan Jezus poczuł głód i podszedł do drzewa. Podszedł do drzewa figowego, które gdzieś tam przy drodze sobie rosło. Podszedł i zobaczył, że drzewo było z zewnątrz bujne, pokryte było liśćmi. Podszedł zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Poczuł głód, więc chciał ten głód nasycić owocem tego drzewa. Natomiast, jak czytamy w Słowie Bożym, żadnego owocu nie znalazł. Żadnego owocu tam nie znalazł i to, co może być, i niektórych z nas może to dziwić, że napisane jest, nie była to pora na figi. Dlaczego Pan Jezus w takim czasie podszedł szukać owocu, kiedy nie była na to pora? Czy Pan Jezus o tym nie wiedział? Uważam, że doskonale zdawał sobie sprawę. Ale tu mamy kolejne wydarzenie, bardzo konkretne wydarzenie, już nie podobieństwo, ale faktyczne zdarzenie, które widzieli uczniowie, jak Pan Jezus podchodzi, jak Pan Jezus szuka owocu, jak Pan Jezus mówi do tego drzewa: niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Oni to usłyszeli, zostało to zarejestrowane. I co się stało z tym drzewem? Werset 20 i 21 mówi: a przechodząc rano, na drugi dzień, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Drzewo w ciągu tutaj jednej nocy czy doby, drzewo całkowicie uschło od korzeni. To drzewo zareagowało na te słowa, które Pan do niego wypowiedział. Niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Drzewo uschło. Pokazana jest ta potężna moc naszego Pana. Potężna moc Jego słowa, którą wypowiada, wydawałoby się, do rzeczy martwej, która nie ma uszu, tak jak my mamy, a jednak jest posłuszne temu rozkazowi, który został wydany: niech nikt nie jada z ciebie owocu. I to drzewo uschło i już więcej tego owocu nie wydało. Więcej tego owocu ono już nie wydało. I wspomniał Piotr i rzekł do niego: mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. Bracia i siostry, ponownie podkreślę te słowa. Uważam absolutnie, że nie chodzi tutaj o pokazanie właśnie kolejny raz nam jakiegoś efektu przyrody, drzewa figowego, ale coś dużo, dużo głębiej stoi za tym właśnie zdarzeniem. Że coś dużo, dużo głębsza treść i prawda jest właśnie ukryta za tym zdarzeniem. I powinniśmy ją odczytać. Powinniśmy ją we właściwy sposób odnaleźć, aby zobaczyć, co Bóg chce przez ten przykład, który wydarzył się właśnie w tym tutaj opisanym fragmencie, do nas powiedzieć. Co Pan Bóg pragnie nam przekazać? Na co chce nas wyczulić? Na co chce zwrócić naszą uwagę? Wcześniej czytaliśmy o tym drzewie. Jeszcze może rok. 3 lata bez owocu. Trzeba je wyciąć. Drzewo bezowocne, ono tylko psuje glebę, wyjaławia ją i czyni nieużyteczną, więc lepiej jest wyciąć i zareagować. Tutaj czytamy: podszedł Pan Jezus, szuka tych owoców, ale widzi tylko liście, i wypowiada właśnie te słowa. To, co taka myśl, która mi przyszła, że czytając ten fragment, to, że Pan Jezus doskonale oczywiście zdawał sobie sprawę, że to nie jest pora na figi, ale to mi pokazuje, że w moim życiu, w moim osobistym życiu ta pora wydawania owocu powinna być zawsze. To jest głęboko to nad tym rozmyślałem i wziąłem sobie to głęboko do serca. Nie ma w naszym życiu duchowym czegoś takiego jak sezonowość. Jak to czasem by się wydawało właśnie. A w tym czasie będę więcej wydawał owoców, w tym czasie będę więcej zaangażowany, a przyjdą wakacje, to będzie właśnie czas swobody, czas luzu, wypoczynku i tak dalej. Mogę sobie w jakiś sposób gdzieś popuścić. Tutaj będę żył się sprężę i takimi gdzieś jakimiś etapami. Boże Słowo tak wyraźnie pokazuje, że bez względu właśnie na czas, to nic, że jest teraz zima, bracia i siostry. My jesteśmy zobowiązani, aby wydawać owoce. To jest właśnie w tym czasie i fragmencie. To nie jest pora na wydawanie owoców w tym świecie, w którym my żyjemy, który nas otacza. Nie rosną teraz jabłka, gruszki, inne owoce. Nie znajdziemy na drzewach, prawda? Ale w naszym życiu duchowym to jest absolutnie najwłaściwszy czas i każda pora jest tą właściwą, aby wydawać owoce. Zobaczmy, jak pokazuje Słowo Boże Pana Jezusa, który jest głodny owocu, który jest głodny właśnie owocu, przychodzi i szuka tego owocu. To jest ta kolejna myśl, na którą chciałem zwrócić uwagę, że Pan Jezus właśnie tak bardzo skrupulatnie obserwuje każdego jednego z nas, obserwuje nasze życie i podchodzi i patrzy, gdzie są te owoce. Te liście to taki też jest dla mnie niesamowity symbol właśnie takiej powierzchowności, takiej pewnej otoczki, jaką człowiek może zrobić wokół siebie. Pewnego takiego pozoru pobożności, który może przybrać. Z daleka wygląda na wspaniałego, wierzącego człowieka. Potrafi się elegancko ubrać, odpowiednio przywitać i tak dalej. Ale tak naprawdę, kiedy zagłębić się w jego osobiste życie, w domu, w szkole, w pracy, na studiach, gdziekolwiek się znajduje, to zostaje zupełna pustka. Okazuje się, że to tylko same liście gdzieś na zewnątrz, a brakuje wewnątrz, pod spodem tego właśnie owocu, którego Pan tak bardzo wyraźnie oczekuje. Pomyślmy, bracia i siostry, jak to jest właśnie z naszym życiem. Tak chciałem zachęcić właśnie, jak sam analizowałem to słowo i zacząłem to odnosić do poszczególnych elementów mojego życia, tak i was chciałbym poprzez to słowo zachęcić do takiej indywidualnej analizy i zastanowienia, jak wygląda właśnie wydawanie owocu w moim życiu. Słowo Boże, myślę, że już tak wyraźnie pokazało, że Boże oczekiwanie jest tak wyraźne, tak jednoznaczne, że Pan oczekuje, żebyśmy wydawali owoce. Nie tylko, żebyśmy byli ludźmi wierzącymi. To jest rzecz wspaniała, że dał Bóg nam łaskę uwierzyć, ale coś jeszcze dalej za tym stoi. Coś to jeszcze powinno właśnie w naszym życiu za sobą pociągać. Konkretny efekt. Wydawać owoce. Pan Jezus szuka tego owocu. List do Galacjan, 5 rozdział. Słowa, które myślę, że znamy, a przynajmniej powinniśmy znać je na pamięć. 5 rozdział listu apostoła Pawła do Galacjan, 22 i 23 werset. Owoc, owoce. To ja mam czasem wrażenie takie, że w tym naszym takim zabieganiu, w tym naszym takim zalataniu, że tyle rzeczy jest ważnych, bardzo ważnych i jeszcze ważniejszych, że po prostu czasem potrafimy zapomnieć o wydawaniu owoców tych, które tak wyraźnie są zdefiniowane, które tak wyraźnie są opisane, które tak gdzieś właśnie w całym tym pędzie po prostu zostają odłożone na czas nie wiadomo jaki. Jakie owoce? Owocem zaś ducha są miłość. Bracia i siostry, miłość. Teraz powinienem nad tym się zastanowić. Nie mamy tyle czasu, żeby każdy omówić, żeby każdy przeanalizować, ale tak chociaż jak czytam, to skłońmy może właśnie się do refleksji, może w swoich domach przypomnijmy sobie, przeczytajmy na spokojnie i odnieśmy właśnie, zobaczmy, jak my wyglądamy. Nie wiem, gdyby procentowo określić, jak tą miłość, czy ja przynoszę ten owoc w swoim życiu. Owoc, jakim jest miłość, owoc, jakim jest radość. Czy mam radość, czy mam zgorzknienie, czy mam po prostu taki stan narzekania i ciągłego niezadowolenia. Co jest we mnie? Co we mnie się wewnątrz znajduje? Jaki właśnie posiadam owoc? Możemy patrzeć na te owoce opisane i możemy automatycznie zobaczyć, czy przeciwne temu nie występują w naszym życiu. Pokój. Jakże cudowny właśnie, wspaniały owoc, jakim jest pokój. Wydawać właśnie ten owoc spokoju, nieść pokój, wnosić pokój, żyć w pokoju, a żyć bez niego. Wiemy, jakie to jest życie. Następnie co mamy? Cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
takie cechy, które opisują nasze relacje, codzienne nasze relacje, nasze codzienne życie, które powinny być charakteryzować. Uprzejmość. Jakie to jest miłe. Czy jestem uprzejmy? Czy jestem dla innych uprzejmy? Czy taki szorstki, twardy i niezainteresowany innymi? Bo tu zaraz chwilę jest właśnie dobroć. Dobroć to jest adresowane i kierowane na drugiego człowieka. Adresowane i kierowane w stronę drugiego człowieka. Wierność. Wierność. Słowo Boże mówi, wspaniały właśnie owoc. Wiernym być każdemu, gdzie złożyliśmy zobowiązanie, przyrzeczenie i Bogu, i ludziom. Być wiernym. Owoc wierności. Następnie łagodność. Łagodność, ona tak trochę może blisko właśnie takiej i uprzejmości i tym podobnym. Być łagodnym. Jaki jestem? Jak jestem odbierany przez innych? Może czasem wypadałoby kogoś też zapytać. Może na pewno inni trochę nam lepiej są w stanie powiedzieć, czy jestem łagodny, czy nie jestem. Jaki wydaje owoc w swoim życiu? Jaki wydaje owoc? No, mnie to bardzo mocno, przyznam właśnie, zastanawia i patrzę i czytam. Wstrzemięźliwość to jest takie zachowanie umiaru we wszystkim. Wstrzemięźliwość to jest zachowanie umiaru we wszystkim. Czy ja potrafię się ograniczać? Czy potrafię, czy są rzeczy, które jak zapadnę w nie, to już po prostu tonę, lecę i nie mam żadnego umiaru. To są właśnie tutaj wymienionych tych kilka owoców. Przeciwko takim nie ma zakonu. Tak jest tutaj jeszcze wyraźnie dopowiedziane i podkreślone. Czasem zdarza się coś takiego słyszeć, że ach, owoce owocami, ale ja mam taki charakter złośliwy, nerwowy i taki, że muszę po prostu taki już być. Inni muszą mnie takiego zaakceptować i koniec. Nie patrzę na Słowo Boże. Nie bacząc na Słowo Boże, które mówi, charakter powinien się zmieniać. Nasz charakter pod wpływem Słowa Bożego, on powinien ulegać ciągłej przemianie. Ja w to głęboko wierzę, myślę, że wy również, bracia i siostry. Nasz charakter powinien się zmieniać, aż upodobnimy się do charakteru Chrystusowego. Aż nabierzemy Jego cech, aż nabierzemy Jego usposobienia. Tak mówi Słowo Boże. Abyśmy takiego byli usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, list do Filipian. Więc to nam wyraźnie pokazuje ten kierunek naszego życia, ten kierunek naszego działania, ten kierunek, po co my czytamy Słowo Boże, po co my się w nie zagłębiamy, żeby się nauczyć, żeby właśnie nabrać tych cech, dlaczego przebywamy z Panem, dlaczego staramy się i taki nacisk kładziemy, żebyśmy jak najwięcej czasu przebywali ze Słowem Bożym, w modlitwie, w zgromadzeniach, tam gdzie rozmowy są o Bogu, tam gdzie możemy się budować, tam gdzie możemy być napełnieni miłością, pokojem, radością. Dlaczego mówimy o tym właśnie? Bo kiedy przebywamy w tej atmosferze, to te cechy, one jeszcze bardziej zostają przez nas przyswajane. My wtedy właśnie uczymy się, nabieramy tych właśnie cech, które posiadał nasz Pan i Zbawiciel i tego, czego uczy nas Boże Słowo. Dlatego uważam, że to jest właśnie taki cel naszego życia, naszej pracy, naszej służby przed Bogiem. Stawać się bardziej podobnym do naszego Pana, wydawać owoc, wydawać owoce. Nie tylko mieć na sobie te liście, nie tylko etykietkę, kiedyś tam uwierzył, jestem wierzącym, a życia w ogóle nie widać, a owocu w ogóle nie widać. Tyle liści przerzuconych i nic poza tym. Zwróćmy uwagę w Ewangelii Łukasza, kiedy Jan Chrzciciel nauczał w 3 rozdziale, tam wypowiedział takie słowa, które chciałbym nam przypomnieć. 3 rozdział Ewangelii Łukasza, 8 i 9 werset. Powiedział Jan Chrzciciel swego czasu takie słowa. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Tak, takie jest nauczanie Słowa Bożego. Siekiera do korzenia drzew już jest przyłożona. Więc widzimy, powiążmy ze sobą tych kilka faktów, tych kilka miejsc, które dzisiaj czytaliśmy i dostrzeżmy. Z jednej strony wspaniałą Bożą miłość i łaskę, to, że Pan Bóg wyciągnął do nas swoją dłoń. Z drugiej strony dostrzeżmy też Jego cierpliwość, jaką On ma do nas, która jednak jest ograniczona i o tym właśnie czytamy. Ale też zobaczmy tą Bożą surowość, zobaczmy też tą Bożą sprawiedliwość, że siekiera jest przyłożona i drzewo, które owocu nie wydaje, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Bracia i siostry, nie czytam tego, żeby nas tutaj straszyć, żeby nas zastraszać, wprowadzać w jakiś taki stan właśnie, ale przede wszystkim, żebyśmy sobie pewne rzeczy jeszcze wyraźniej i mocniej uświadomili, że to Boże oczekiwanie, że te słowa nie są takimi słowami rzuconymi na wiatr, ale są bardzo konkretne i Pan Bóg bardzo jednoznacznie i konkretnie definiuje swoje oczekiwania i pokazuje nam tą duchową rzeczywistość. A w tej duchowej rzeczywistości siekiera jest przyłożona do korzeni drzew, które nie wydają owocu. Dlatego tym bardziej powinniśmy się wziąć właśnie do pracy jeszcze nad sobą. Zobaczyć, gdzie jesteśmy, gdzie są te słabe punkty, gdzie nie wydajemy owocu. Dlaczego nie wydajemy owocu? Zadać sobie to pytanie. Co sprawia, że nie wydaje właśnie owocu w tej czy w tej dziedzinie, o której Słowo Boże tak wyraźnie mówi? Dlaczego tak jest? Dlaczego nie byłem dotąd tym zainteresowany? Dlaczego gdzieś to pozostawiłem zupełnie z boku, skoro tak wyraźne jest Boże oczekiwanie? I Słowo Boże tak wyraźnie tutaj mówi. Jeszcze to miejsce z Ewangelii Jana, to myślę, że to jest jedno w ogóle z podstawowych, które przychodzi nam na myśl, kiedy czytamy o owocach, ale przypomnijmy sobie dwa wersety z tego całego wspaniałego rozdziału 15 Ewangelii Jana. Werset 2 i werset 16. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, mówi Pan Jezus, każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Zwróćmy uwagę, jak jednoznacznie brzmią te słowa. Każda latorość, która nie wydaje owocu, zostaje odcięta. Ciężko się słucha tych słów. Ciężko nam może nawet w to uwierzyć. Jak my, wierzący i tak dalej, i tak dalej. Ktoś mógłby zostać odcięty. No, co to trzeba zrobić, żeby, jak to trzeba się natrudzić, że tak powiem, żeby, jak to trzeba nagrzeszyć. Czy tu jest mowa o grzechu? Czy ktoś zwrócił uwagę, żeby gdzieś tu była mowa o grzechu, bracia i siostry? O tych odciętych latoroślach? Nie, tu jest o braku wydawania owocu, tak naprawdę. Tutaj nawet nie jest mowa o grzechu, ale brak wydawania owocu. On oczywiście w którymś momencie grzech wejdzie i on nastąpi, ale zobaczmy, jak to się właśnie dzieje. Jaki jest tego początek? Brak wydawania owocu. Do czego, jakie konsekwencje właśnie powoduje? I tutaj mamy tak wyraźnie wprost napisane. Kto nie wydaje latorość, która nie wydaje owocu, będzie odcięta. Siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Będzie wycięte to drzewo. Wytnij je, po cóż ono jeszcze ziemię zajmuje? 3 lata już i bez owocu. Tak wyraźnie mówi nam Słowo Boże. Ale każdą, która wydaje owoc, czyli tego, kto pracuje, kto chce iść dalej, Pan Bóg dopomaga. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Chwała naszemu Panu. Tak mówi nam Słowo Boże. Więc Bóg jest tak bardzo zaangażowany w to, abyśmy wydawali więcej owocu. Więcej i więcej. Będzie wspierał, będzie umacniał, będzie pokazywał, będzie dopomagał, żeby jeszcze więcej tego owocu właśnie wydawać. Aby owoc był jeszcze obfitszy. Będzie taka latorośl oczyszczana. Będzie Pan Bóg naprawdę wspaniale działał w życiu człowieka, który chce się podać pod Jego działanie, pod Jego mocną rękę. I werset 16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Pan Jezus daje też cudowną i wspaniałą obietnicę. Mówi o tym, że nie nasza zasługa. To nawet nie nasz wybór, ale to Bóg nad nami się zmiłował. Pan nasz okazał łaskę w naszym życiu. Wyciągnął i podał swoją dłoń. Mówi, nie to, nie wyście mnie wybrali. Ja was wybrałem. Wybrałem was i przeznaczyłem, żebyście szli i owoc wydawali. Bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, to jest przeznaczenie naszego życia. Przeznaczyłem was, mówi Pan Jezus, abyście szli i wydawali owoc. Mało tego, owoc można wydać i może skończyć się jego wydawanie. Ale Pan Jezus tutaj zaznacza, aby owoc wasz był trwały. Aby to nie było chwilowe, aby to nie było jednorazowe, aby to nie było sezonowe wydawanie owoców, ale aby ten owoc był trwały. I to jest właśnie tak wyraźnie zdefiniowane oczekiwanie naszego Pana. ale daje też cudowną obietnicę. Kiedy tak trwamy w tej społeczności z Nim, kiedy chcemy wydawać owoce, On nas wspiera, umacnia, dopomaga i daje jeszcze obietnicę, abyście o cokolwiek prosili Ojca w imieniu moim dał wam. Chwała Bogu. To jest cudowne słowo Bożej obietnicy. Mamy gwarancję tego, że będzie nasz Pan wspierał nas, będzie odpowiadał na modlitwy, odpowiadał na pragnienia i wołania swojego ludu. Tych, którzy do Niego należą, którzy są z Nim złączeni, tych, którzy są z Nim spojeni, tych, którzy chcą żyć dla Niego i przejść to życie, wydając owoce, realizując to Boże powołanie. I kończąc, chciałbym jeszcze jeden werset odczytać z listu apostoła Pawła do Kolosan, który myślę, że stanowi takie wspaniałe podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmyślamy, na czym się zastanawiamy. Pierwszy rozdział listu apostoła Pawła do Kolosan i werset 10, który tutaj też tak bardzo wyraźnie jeszcze apostoł Paweł tym razem podkreśla to znaczenie życia dla Boga, wydawania owocu i tego powołania, do którego zostaliśmy, które zostało nam darowane. Mówi tak Słowo Boże, abyście postępowali w sposób godny Pana. Postępować w sposób godny Pana. To nie gdzieś tam, ale w naszym życiu, osobistym życiu, tam gdzie się znajdujemy. Nie godzinę dziennie, ale 24 godziny na dobę. Nie od czasu do czasu, nie od święta, nie od niedzieli do niedzieli, nie w określonych czasach, określonych porach roku, ale 24 godziny na dobę, każdego dnia, abyśmy postępowali w sposób godny Pana. I co dalej mówi Słowo Boże? Ku zupełnemu Jego upodobaniu. Bóg ma upodobania. Bardzo wyraźnie, konkretnie, po imieniu nazwane. Bóg ma upodobania. I pragnie, abyśmy je realizowali, abyśmy tak prowadzili swoje życie, aby Jemu zupełnie się podobać. Ku zupełnemu Jego upodobaniu. I dalej czytamy. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Bracia i siostry, ja chciałbym każdemu jednemu z nas, którzy dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, życzyć, abyśmy w swoim osobistym, w swoim codziennym życiu chcieli realizować te słowa, te Boże zamierzenia, te Boże plany, to Boże postanowienie, to Boże powołanie, które Pan właśnie skierował do naszego życia i do naszych serc. Abyśmy właśnie ten 10 werset tak głęboko wzięli do serca, aby postępować w sposób godny Pana. Ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku, wzrastając w poznawaniu Boga. Niech nam w tym Pan Bóg dopomoże, niech nas tym wspiera i umacnia, niech Jemu płynie chwała, cześć i uwielbienie na wieki. Amen.